żeby zrelaksować się w lesie, możemy zacząć od obserwowania własnego oddechu, od tego, w jaki sposób zachowuje się nasze ciało, kiedy oddychamy. Nabieramy powietrza nosem, wypuszczamy ustami i czujemy, jak pracuje nasz brzuch. My, jeżeli pędzimy gdzieś tam w codziennym trybie, to zazwyczaj pracujemy mięśniami międzyżebrowymi, klatką piersiową, natomiast w takim głębszym procesie oddychania angażujemy przeponę, angażujemy właśnie nasz brzuch i możemy sobie spróbować przez chwilę pooddychać właśnie nabierając powietrza nosem, wpuszczając go ustami i może jest taki moment, że jeszcze nie potrzebujemy go nabrać, więc chwilę odczekamy i znowu oddychamy spokojnie. I kiedy obserwujemy nasze ciało, patrzymy, co się dzieje z naszymi mięśniami. Być może uda nam się rozluźnić trochę kark, szyję, ręce, plecy, nogi. I kiedy już oddychamy swobodnie, spróbujmy ponasłuchiwać. Co jest blisko, co jest daleko. Co jest pomiędzy tymi dźwiękami? Jakie zapachy nas otaczają? Możemy sobie rozetrzeć ściółkę w rękach, możemy sobie powąchać, jak pachną liście, jak pachnie kora drzew, podotykać, oprzeć się, spróbować palcami faktury mchu, faktury kory, zobaczyć, jakie to uczucie, jak nasze ciało się czuje w związku z tym i postarać się te nasze zmysły zaangażować.
W leśnej harmonii. Reportaż Joanny Sikory.
Ja może powiem, gdzie my jesteśmy. My jesteśmy na takiej zbuchtowanej przez dziki polanie. Siedzimy sobie na przewróconym pniu świerkowym. W zeszłym roku leżała tutaj czaszka sarnięcia. Siedziałam sobie trochę jak ten Hamlet z tą czaszką do towarzystwa i miałam takie poczucie, że my wszyscy mamy tutaj swoje miejsce. I ta czaszka sarny, i ten zwalony świerki, a w tym wszystkim i dzięcioły, które się ganiały, i sikorki. Jakby życie i śmierć się przeplatają. To jest taki nieustanny taniec i w tym wszystkim my jakoś trwamy. Mamy tutaj swój moment, żeby się zrealizować, zanim minie nasz czas. To mi dawało taki spokój wewnętrzny. I też taką kreatywność, że w tym momencie tu się dzieje mnóstwo rzeczy. Część zamiera, część powstaje i ja też tutaj mogę zrezygnować z niektórych pomysłów, niektóre mogą przyjść. Dobre miejsce, żeby pracować. No to trochę tak, jak taki duży pokój, można powiedzieć. Twarda jest. A, dalej poleciałam, ja ją słyszę, ale gdzieś tam. Ja się nie spodziewałam, że to jest na taką skalę naukowo przebadane. To było po rozmowie z Peterem Wolejbenem. Przyjechałam sobie do pracy i pamiętam, że wpisałam las, bioróżnorodność chyba, terapia i wyskoczyło mi właśnie terapia lasem Shinrin-yoku. Myślę, co? Shinrin-yoku? Co to jest w ogóle to Shinrin-yoku? I się okazało, że tam jest kilkaset prac naukowych, że Japończycy, Koreańczycy, dr Quinkley, profesor Park badali te lasy i że tak naprawdę tylko iść i korzystać. Po prostu szukali alternatyw, ale też ich system filozoficzny jest bardzo bliski naturze, bo oni mają dużo wierzeń, które się opierają na przyrodzie. My mamy tradycję judeo-chrześcijańską, ale też mamy sporo takich rzeczy z naszego folkloru zaadaptowanych, na przykład Wielkanoc wypada akurat wiosną, czy Boże Narodzenie to jest też taki czas, gdzie my wnosimy choinkę do domu, czyli to drzewo to dalej jest symbolem życia i wieczności. Więc w naszej kulturze tego lasu troszkę jest. Natomiast Japończycy są bardzo zestresowanym narodem, jest ogromne zaludnienie w Tokio, więc myślę, że szukali alternatyw. Zaczęto badać najpierw napięcie psychiczne, potem poziom cukru osób chorych na cukrzycę typu drugiego. wpływ na układ odpornościowy, na komórki NK, czyli natural killers, na naszą odporność. I okazało się, że tutaj też las przynosi ogromne korzyści, który jest najbardziej skuteczny. No i się okazało, że wszystkie są skuteczne, tylko musi być odpowiedni dźwięk w tle, nie mogą to być samochody, silniki i tak dalej. Jak ja sobie swoją bazę kompletowałam, nie było aż takiego przyrostu artykułów, natomiast w ciągu ostatniego roku mnóstwo nowych artykułów powstało, więc widać, że zainteresowanie jest coraz większe. Nie mówię, że to jest podstawowa terapia psychiatryczna i tutaj, broń Boże, nie porównuję, że jest to równie skuteczne jak leki, że w ogóle może po co te leki, powinniśmy chodzić do lasu, absolutnie. Natomiast jest to pewnego rodzaju uzupełnienie, o tyle dobre, że darmowe, dostępne na wyciągnięcie ręki, do tego nie trzeba jakichś specjalnych umiejętności, żeby się w tym lesie zanurzyć. W ogóle w dobie pandemii się spotkaliśmy z ogromnym kryzysem i to jest kryzys wielopłaszczyznowy. Mamy ograniczenie wolności w imię bezpieczeństwa i musimy wybierać, czy my wolimy być ograniczani sami przez siebie nawet, czy wolimy się czuć bezpieczniej, czy jednak wolimy zaryzykować. Mamy utratę pracy. Mamy też trudności, bo przebywamy na małych płaszczyznach z bliskimi. Nie zawsze te relacje są jakieś idealne. Dużo osób też rezygnuje z psychoterapii własnej, dlatego że pracując zdalnie, nie ma możliwości, żeby gdzieś wyjść i na osobności porozmawiać, więc chociaż nawet ta pomoc online jest dostępna, to mieszkając w małym mieszkaniu w bloku, gdzie tam rodzeństwo nad głową skacze, też trudno rozmawiać o intymnych problemach. O ile ja pracuję głównie z zaburzeniami lękowymi ze względu na charakter mojej przychodni, to teraz nawet w drugiej przychodni, gdzie ja przyjmuję osoby z bardzo różnymi zaburzeniami, to tych zaburzeń lękowych chyba jest najwięcej. Jak były zamknięte lasy, miałam dosyć trudno, dlatego że z natury, jeżeli jestem w stresie, to staram się szukać ukojenia w przyrodzie. To też była taka część mnie, która była z tym pogodzona na zasadzie, że w porządku, ale zobacz, jeżeli wcześniej były tłumy, bo autentycznie tutaj jak tylko były zamknięte inne rzeczy, a lasy były otwarte, to tutaj tłumy, ludzie się przetaczały. To myślałam sobie, to teraz ten las trochę też odpocznie. Teraz jak ptaki właśnie mają lęgi, jak zwierzęta potrzebują czasu, żeby się zająć swoim potomstwem, to będzie lepiej środowisku leśnemu, żeby tutaj nikogo nie było. I ta część pozwalała mi przetrwać. To była taka część z miłością, z troską, tak jak się kocha kogoś ze swojej rodziny. Takie tam tu, to jest zięba. Kiedyś tłumaczono, że ona mówi, czy widziałeś chłopa z potarganą życią? Pamiętam moją pierwszą w życiu wycieczkę do lasu. Płynął strumyk, był jakiś pieniek, chyba grzybki. Ja nie wiem, ile mogłam mieć wtedy z 2 latka. Jeszcze też nie mieliśmy samochodu, więc pojechaliśmy tam MPK-iem. Potem jeździłam do takiej ciotecznej babci, która miała las. I ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ja bym swojego dziecka teraz się chyba bała trochę puścić, ale to były zupełnie inne czasy. Ja miałam wtedy 7-8 lat i pamiętam, że po takim sporym lesie chodziłam jak chciałam. I nikt nie miał z tego powodu żadnego problemu. Ja się tam w ogóle nie gubiłam. Znałam go jak własną kieszeń. Miałam tam swój szałas, sarenki, wiewiórki swoje. Pamiętam, że pisałam pamiętnik wtedy. Pierwsze, co pisałam, to dzisiaj wstałam rano i poszłam i zobaczyłam 2 wiewiórki, więc w ogóle bardzo to przeżywałam. Starsi pracowali tam przy ziemniakach na przykład, czy przy jakichś zbieraniu owoców. No ja sobie właśnie byłam w tym lesie. Drozdy słychać. No, daleko jest, poleciała już. Ja ją słyszę, ale ona jest kawał od nas. Były takie chwile, kiedy mi było gdzieś tam szczególnie ciężko z uwagi na różne stresy, które przeżywałam, więc wtedy rodzina moja, żeby o mnie zadbać, zawoziła mnie do lasu i to było jeszcze zanim w ogóle wiedziałam, że jest coś takiego jak terapia lasem, ale moja mama i mój mąż 2 razy dziennie po prostu brali mnie w auto i mówili, masz chodzić po tym lesie. Oni zbierali grzyby, ja nie musiałam tych grzybów zbierać, ale miałam w nim być i tyle. I robili to instynktownie. Moja rodzina w ogóle jest bardzo instynktowna, jeśli chodzi o przyrodę. Natomiast były bardzo trudne dla mnie momenty związane z zanikaniem miejsc, z którymi byłam emocjonalnie związana. I ja mam świadomość, że niektóre lasy są właśnie po to sadzone, żeby to było drewno z tego i to jest plantacja i tak ma być. Natomiast były też przepiękne, dosyć dzikie miejsca, gdzie przychodziły jelenie, gdzie myśmy chodzili zbierać grzyby i z dnia na dzień po prostu one znikały. Wiem, że jest nawet takie słowo, nie pamiętam jak ono się nazywa dokładnie, ale gdzieś czytałam, że ktoś wprowadził termin na określenie bólu po stracie naturalnego miejsca, które przestało istnieć. I faktycznie ja to czułam, że było miejsce i go nie ma i bardzo mi go brakuje, więc to, co się działo też z Puszczą Białowieską, to, co się działo, jak była wycinka, jak bardzo ja się bałam, czy nie zostanie wycięta ta część, bo tam, gdzie ja mam swoje miejsce, to jest też część, która nie jest objęta parkiem. Czy ona w ogóle będzie, czy ona przetrwa, więc stres z tym związany, to były trudne rzeczy. Jak widziałam, że na przykład ktoś wilka upolował, to dla mnie personalnie było takie bardzo trudne, bardzo bolesne, że ktoś nie szanuje po prostu przyrody, że ktoś za szybko jeździ samochodem i pamiętam, że strasznie przeżywałam też śmierć lisków na Carskiej Drodze nad Biebrzą. Były takie fajne małe liski, które były takie głupiutkie i one przychodziły na pobocze, zaglądały do samochodów, pokazywałam je swojemu dziecku, ale też byłam dla nich wredna, dlatego że wysiadałam z samochodu i po prostu płoszyłam, żeby na nie nakrzyczeć, żeby one się mnie bały, żeby wiedziały, że to jest niebezpieczeństwo. Potem byłam w kontakcie z ludźmi, którzy tam mieszkali. Okazało się, że wszystkie zginęły pod kołami, więc było to dla mnie bardzo przykre, bardzo trudne. No i to też jakby przeżywałam to w przyrodzie, w łączności z nią, ale to był taki moment, że ubolewałam też nad tym, co się z nią w ogóle dzieje. Są takie chwile, kiedy ja czuję, że coś mnie ciągnie i znajduję drogę, której normalnie nie widać, tylko tak jakby ona się pojawiała gdzieś w mojej głowie, tak jakbym miała jakąś taką nakładkę na rzeczywistość. Trudno jest to jakoś określić. To jest coś, co gdybym była w bajce, to bym określiła jakimś takim świecącym szlakiem. Oczywiście nie ma tego w rzeczywistości, ale kilka razy miałam takie uczucie i właśnie szłam sobie tak na czuja, tak jak mi się wydawało, że powinnam. Nie po żadnej ścieżce, tylko tak na oślep i wychodziłam w przecudowne miejsca. I zwykle na końcu było albo jakieś ukryte leśne jeziorko, albo pasł się łoś na przykład, albo była jakaś taka polana zalana słońcem i to było tak niesamowite, że nie da się tego naukowo wytłumaczyć, skąd ja wiedziałam, którędy trzeba iść, ale był to tak silny instynkt, że ja po prostu wiedziałam, że to jest właśnie ta droga i właśnie nią powinnam pójść, żeby znaleźć na końcu skarb. Też kilka strasznych momentów mi się przydarzyło w lesie, które były z tym związane, że jak ja już w takim zapatrzeniu szłam sobie do swojego cudownego miejsca, to czasami nie obracałam się do tyłu i nie sprawdzałam, którędy szłam. I potem sobie tak myślałam, ale jak ja właściwie tutaj przyszłam? No zwykle, zawsze, zanim siedzimy tu, rozmawiamy, udawało mi się wrócić z powrotem, bo wiedziałam, z której strony przyszłam i jakoś docierałam z powrotem do punktu wyjścia. Natomiast kiedyś pamiętam, że w 5. miesiącu ciąży poszłam sobie w Puszczy Białowieskiej, w takiej dosyć dzikiej części, na przepiękną polanę i też szłam na przełaj i to było o zachodzie słońca. I zachwycałam się nią, jak ona pięknie wygląda, natomiast to słońce zachodziło i jak się obróciłam, to przed sobą miałam czarną ścianę lasu. I tak sobie myślę, no dobrze, to powinnam wracać tędy i chyba tak trzeba zrobić. Więc szłam sobie właśnie do miejsca, z którego powinnam wejść. No i kiedy już minął określony czas i wydawało mi się, że powinnam się znaleźć przy drodze, okazało się, że ja tej drogi wcale nie widzę, a bardzo się wstydziłam krzyczeć do swojego męża. Bo myślę, jak to ja tutaj znawca lasu i będę krzyczeć, że się zgubiłam. No ale myślę, 5. miesiąc ciąży, trzeba wrzasnąć, więc takiej rozpaczy krzyknęłam głośno do swojego męża, a mój mąż dosłownie z krzaka obok mówi, ale co? Ja mówię, a nic, bo mi się wydawało, że się zgubiłam. On mówi, nie zgubiłaś się, przecież jesteś tutaj. No właściwie tak, więc była taka śmieszna sytuacja jedna, ale faktycznie wtedy się zestresowałam i nauczyłam się tego, że jeżeli się idzie na przełaj, zawsze się trzeba za siebie oglądać, sprawdzać tak zwane punkty charakterystyczne, zwracać na nie uwagę, jak długo się idzie, w jakim kierunku świata i żeby nie robić tego wszystkiego tylko intuicyjnie, ale też cały czas mieć włączone taki GPS w głowie, żeby bezpiecznie się po tym lesie poruszać. No i od tej pory w miarę bezpiecznie już mi się chodzi. Kruków coś nie słychać, ale dzisiaj w ogóle ich nie było. W miejscu, w którym ćwiczę, jest taki kruk mój zaprzyjaźniony i jest bardzo ciekawski, bo ogólnie kruki są bardzo inteligentnymi ptakami. I jak miałam regularnie spacery, przynajmniej raz w tygodniu albo częściej w zeszłym roku, to on przelatywał już na początku, jak ja przyjeżdżałam samochodem, to interesował się. I odprowadzał nas przez całą trasę aż do końca, tam gdzie myśmy kończyli spacer na takiej polanie. I czasami jak chodziłam sama, to sobie lubiłam z nim gadać, dlatego że on tak fajnie kracze i ja czasami mu odpowiadam. i wtedy on był bardzo rozmowny. Natomiast głupio mi było czasami, jak prowadziłam spacer i mieliśmy ciszę i był taki moment, żeby gdzieś tam się wsłuchać w las, mu odpowiadać, więc on był wtedy bardzo taki natarczywy, taki namolny i krakał, a ja nic. W końcu się denerwował, gdzieś tam odlatywał, potem znowu wracał. Ale było no, 90% szans, że jeżeli myśmy przyjeżdżali z jakąś tam grupą, to ten kruk jednak faktycznie był. Bardzo taki ciekawy, bardzo zainteresowany właśnie, co tam my robimy, czym my się tu zajmujemy. Kruki są w ogóle bardzo fajne i bardzo często jak się do nich coś tam powiem, to one się odzywają na zasadzie, że on kracze i ja mówię do niego ho, ho, ho! I on wtedy też przychodzi i zaczyna odpowiadać, ale słyszałam, że kruki w ogóle mają bardzo złożony język, dlatego że w tym ich krakaniu da się wyróżnić około nawet 60 różnych tak zwanych słów. I że one mają własne imiona, czyli każdy kruk ma indywidualne kraknięcie, które oznacza właśnie jego i one się po tych kraknięciach rozpoznają. I podobno czym wyższy dźwięk, tym bardziej przyjacielski, natomiast czym niższe jest to kraknięcie, tym to jest mniej zachęcające takie do kontaktów. Więc jak kruki na wysokich tonach kraczą, to znaczy, że są do siebie bardzo przyjaźnie nastawione. W ogóle niesamowite ptaki, bardzo je lubię. Tak jak opisują uczestnicy, to przyjeżdżają, żeby się odprężyć, żeby zobaczyć w ogóle, o co chodzi z tą terapią lasem, ale przyjeżdżają też ze stresem, z jakimiś swoimi, powiedzmy, ukrytymi rzeczami, które nie zawsze chcą ujawniać, nie mają też takiej potrzeby, jakby żeby o tym mówić, albo zaczynają mówić w trakcie. Czasami jest tak, że ludzie odnajdują analogię do jakiegoś momentu w życiu, w którym są, do różnych utrat, do jakichś trudnych emocji w rodzinie też, ale pojawia się uczucie zachwytu, wzruszenia, wdzięczności, takie bardzo proste z tej dziecięcej radości, albo w ogóle powrotu do dzieciństwa i ludzie stają się bardziej beztroscy, zaczynają mieć frajdę z tego, że są w przyrodzie. Pojawia się też takie uczucie, które w literaturze anglosaskiej się nazywa awe, czyli to jest taki zachwyt trochę ze zgrozą, trochę z poczuciem, jak bardzo my jesteśmy mali w obliczu tej przyrody. I to jest w ogóle niesamowite, dlatego że właśnie w starych lasach my widzimy potęgę tego żywiołu, który tam jest i my bierzemy w nim udział, więc to jest tak, że w pewnym momencie czujemy, że przynależymy, że nie jesteśmy tylko tutaj, żeby pooglądać, ale jakby włączamy się w to wszystko i jesteśmy tego częścią. Wyobraźmy sobie, że te dwa drzewa tworzą bramę i za tą bramą jest jakieś bardzo specjalne dla nas miejsce. I spróbujmy się poczuć, jakbyśmy byli w swoim wymarzonym miejscu, co by to mogło być. Czy to jest jakaś komnata tajemnic, czy to jest tajemnicza wyspa, jakie skarby znajdujemy, jakie one mają dla nas znaczenie. I każdy pracuje na swojej płaszczyźnie. Część osób powie, że znalazło chrząszcza, a część osób powie, że właśnie znalazło wspomnienie z dzieciństwa, albo że znalazło inspirację do pracy zawodowej, albo że właśnie, nie wiem, zaprojektowali sobie logo do firmy, albo że znaleźli po prostu ładny kawałek grzyba. To też jest okej, więc jakby każdy inaczej. Ja lubię też takie stwierdzenie, które przeczytałam u Johna O'Donohue, to jest taki celtycki filozof, pisał, że nasze zmysły to są bramy i że my mamy swój świat za oczami i mamy świat zewnętrzny przed oczami i to, co wpuszczamy do środka, to jest to, na co my patrzymy, czego słuchamy, więc jeżeli jesteśmy w pięknym otoczeniu przyrody, to nasze wnętrze też się wzbogaca i się staje właśnie taką niesamowitą polaną. Też jest odwrotnie, że my przez naszą kreatywność wypuszczamy ze środka na zewnątrz i że to też jest cały czas aktywny proces. Ja lubię ten proces takiej wymiany też angażować w trakcie terapii lasem, że my produkujemy coś, jesteśmy kreatywni, ale jednocześnie czerpiemy z zewnątrz i wymieniamy z lasem. Co my możemy lasowi dać w takim razie? Możemy dać oprócz naszych dobrych myśli i życzeń też swoją pracę, możemy mieć pomysły na jakieś proprzyrodnicze działalności, nawet edukować swoje dzieci, najbliższych i to też jest kawał roboty tak naprawdę. Możemy żyć bardziej świadomie, bardziej zwracać uwagę na to, co jemy, co kupujemy, czy segregujemy śmieci. To są drobiazgi, ale jeżeli my poczujemy taką głęboką wdzięczność i miłość do tego miejsca, to my będziemy chcieli to robić. To nie to, że tak nam ktoś każe, tylko po prostu będzie to wynikało z naszej naturalnej potrzeby i będziemy dbać o las tak, jak dbamy o siebie. Jak długo jestem w dziczy, to czasami odbieram świat w taki sposób bardzo leśny i niestety konfrontacja z rzeczywistością bywa bolesna. Była taka historia, że poszliśmy na spacer razem z psem, z mężem. To był ten las tutaj za radiem niedaleko. A ja byłam świeżo po wyprawie do Puszczy Białowieskiej i zobaczyłam, że coś się czerwieni pośród ściółki. No i taka podekscytowana, bo to akurat była wiosna, mówię do mojego męża, zobacz, czarka szkarłatna. I tak się nachylamy nad tą czarką, a czarka okazała się kapslem po Coca-Coli. Więc niestety no, rzeczywistość bywa bolesna i tak jak właśnie teraz sobie spacerowałyśmy, przez chwilę usłyszałam jakiś wrzask, myślę, o żuraw. To myślę, nie, znowu dzieci pewnie gdzieś tam na rowerach się ganiają. No i tak słucham, ale te dzieci jakoś tak dziwnie krzyczą. No i się okazuje, że jednak nie dzieci, że jednak żurawie tym razem, więc przyroda wygrała.
Był to reportaż Joanny Sikory w Leśnej Harmonii. O kąpielach leśnych opowiadała psychiatra dr Katarzyna Simonienko.
Czyli jednak czarka szkarłatna, nie kapsa po kolich.